Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłą sobotę 2 lipca na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej została przyjęta nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Ta strategia zastąpiła poprzedni dokument, który był podpisany przez prezydenta Federacji Rosyjskiej 31 grudnia 2015 roku. Dokument ten nie jest specjalnie większy, nie jest specjalnie obszerniejszy niż poprzedni, natomiast niewątpliwie kładzie kilka ważnych akcentów na kwestie dotychczas może nie marginalizowane, ale na pewno nie tak uwypuklone w dotychczasowych strategiach przyjmowanych w Federacji Rosyjskiej. Warto w tym momencie powiedzieć na samym początku, że podstawą prawną wprowadzenia strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej są ustawy z grudnia 2010 roku o bezpieczeństwie i z 2014 roku o planowaniu strategicznym Federacji Rosyjskiej, a także oczywiście inne ustawy na szczeblu federalnym i akty prawne wydawane przez prezydenta tego państwa. To, co istotne, to, co można powiedzieć, takie te konstatacje, które otwierają strategię z 2021 roku, to podkreślenie, że tylko połączenie silnej władzy i dobrobytu społecznego zapewni, no właśnie, bezpieczeństwo, dobrobyt dla Federacji Rosyjskiej. Warto tutaj podkreślić, że ta strategia jest podstawowym dokumentem planowania strategicznego, który określa najważniejsze interesy narodowe, strategiczne priorytety państwa, zadania polityki państwowej w zakresie bezpieczeństwa narodowego w perspektywie oczywiście długoterminowej. W początkowych konstatacjach tego dokumentu czytamy, że współczesny świat znajduje się w okresie transformacji. Jest w strategii zapis, że zwiększa się liczba centrów światowego rozwoju gospodarczego, politycznego, że tworzą się nowe wiodące państwa, no, kształtuje się, krótko mówiąc, nowa architektura, nowe reguły i zasady porządku światowego. W tym kontekście warto także zauważyć, że w tej strategii, która jest takim elementem bardzo istotnej narracji strategicznej, skierowanej po pierwsze do własnych obywateli, do obywateli Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony jest to środek komunikacji strategicznej z państwami, oczywiście czy to partnerskimi, czy z państwami uznawanymi za wrogie wobec państwa rosyjskiego. W tym kontekście z jednej strony strategia mówi o tym, że zwiększa się spójność społeczeństwa rosyjskiego, umacnia się świadomość obywatelska, wzrasta świadomość potrzeby ochrony tradycyjnych wartości duchowych, moralnych, wzrasta aktywność społeczna obywateli i tak dalej. Z drugiej jednak strony, no, można powiedzieć, porusza, zaznacza, sygnalizuje bardzo wiele problemów uderzających w tę właśnie spójność społeczeństwa rosyjskiego. Jeżeli już jesteśmy przy tej narracji, która pokazuje mobilizację społeczeństwa rosyjskiego i siłę tego państwa okiem strategów, czy też także specjalistów oczywiście od walki informacyjnej, no to niewątpliwie warto tutaj wyszczególnić ten zapis, który mówi o tym, że Federacja Rosyjska, tutaj cytuję, Federacja Rosyjska zademonstrowała światu swoją odporność gospodarczą i udowodniła, że jest w stanie wytrzymać presję sankcji zewnętrznych. No i koniec cytatu. Dalej czytamy, że kontynuowane są prace nad zmniejszeniem zależności od importu w kluczowych sektorach gospodarki, że trwają prace nad zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa energetycznego. tym kontekście także warto podkreślić takie akcentowanie w tym dokumencie możliwości wykorzystywania dostępnych osiągnięć technologicznych i budowania przewag konkurencyjnych, jeśli chodzi o politykę Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem tych długofalowych trendów rozwoju globalnego. Zresztą w tym kontekście gospodarczym podkreśla się malejącą stabilność zarówno światowego systemu monetarnego, finansowego, kwestii dostępu do rynków, zasobów. Mówi się o stosowaniu coraz częściej zasad nieuczciwej konkurencji, środków protekcjonistycznych, wszelkiego rodzaju sankcji itd., itd. Oczywiście jest tutaj sporo odniesień do, można powiedzieć tak, między wierszami, do tych sankcji nakładanych przez państwa zachodnie na Federację Rosyjską i widać rzeczywiście taką chęć długofalowego uniezależnienia się Rosji od tego międzynarodowego systemu finansowego, który mógłby zagrozić stabilności tego państwa. W tym kontekście warto także zauważyć, że nowa strategia bardzo mocno akcentuje ustanowienie kontroli nad szlakami transportowymi i przede wszystkim zagospodarowaniem Arktyki. To jest bardzo ważny punkt, to jest bardzo mocno akcentowany element w tym dokumencie. Tutaj warto także zauważyć, że podkreśla się działania, no jak tutaj bardzo ogólnie jest napisane, niektórych państw, które mają na celu wywołanie procesów dezintegracyjnych w państwach wspólnoty niepodległych państw i które mają niszczyć więzi Rosji z jej, jak to jest napisane w dokumencie, tradycyjnymi sojusznikami. No myślę, że specjalnie nie trzeba tutaj dokładnie tego tłumaczyć. Myślę, że widać zaniepokojenie Rosji chociażby zaangażowaniem części państw zachodnich można powiedzieć, we wspieranie opozycji w Republice Białoruś, bo myślę, że tutaj jest to takie najbardziej wrażliwe obecnie podbrzusze, można powiedzieć, Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście strategia mówi, że istnieje obecnie ryzyko eskalacji konfliktów w kierunku wojen lokalnych i regionalnych, także z udziałem mocarstw jądrowych. Podkreśla się znaczenie przestrzeni kosmicznej i podkreśla się bardzo mocno znaczenie przestrzeni informacyjnej jako nowe potencjalne sfery działań wojennych. To również bardzo, można powiedzieć, takie charakterystyczne w tym dokumencie. To, co jest także uderzające, jeśli chodzi o te kwestie globalne, to podkreślenie problemu moralnego przywództwa, tak jak to jest określone w tej strategii. Czytamy, że istnieje dzisiaj problem moralnego przywództwa i problem stworzenia atrakcyjnej podstawy ideologicznej dla przyszłego porządku światowego. I oczywiście ta strategia podkreśla kryzys zachodniego modelu liberalnego. Bardzo mocno zresztą tutaj uwypuklona jest kwestia, cytuję, erozji tradycyjnych wartości, zniekształcania historii i zniekształcania poglądów na rolę i miejsce Rosji. Mówi się o rehabilitacji faszyzmu, podsysaniu konfliktów międzyetnicznych itd., itd. W tym kontekście tu wielkie zaniepokojenie autorzy tego dokumentu wyrażają w stosunku, jak piszą, cytuję, bezpodstawnych oskarżeń o łamanie zobowiązań międzynarodowych przez Federację Rosyjską, przeprowadzanie ataków informatycznych, komputerowych, czy też oskarżanie Rosji o ingerowanie w wewnętrzne sprawy obcych państw. No jest to traktowane jako po prostu działania nieprzyjazne wobec Federacji Rosyjskiej. Z ducha tego dokumentu można odczytać taką chęć wykreowania obrazu Federacji Rosyjskiej jako, no, można powiedzieć, oblężonej twierdzy. To myślę, że na użytek takiej narracji wewnętrznej, tej, która jest adresowana dla społeczeństwa rosyjskiego, dla rosyjskich obywateli. Tutaj sporo się mówi o tych nieprzyjaznych krajach, które chcą wykorzystać problemy społeczno-gospodarcze w Rosji, aby zniszczyć właśnie wewnętrzną jedność, podburzyć, zradykalizować poszczególne grupy społeczne, aktywizować ruch protestu, dzielić generalnie społeczeństwo rosyjskie i wprowadzić do długotrwałej destabilizacji. W tym kontekście jako środki zaradcze proponuje ta strategia rozwijanie wysokiej jakości potencjału ludzkiego, działania mające na celu zapewnienie przywództwa technologicznego, poprawę skuteczności administracji publicznej, czy wreszcie przestawienie gospodarki na nowe podstawy technologiczne. Ten element zachowania rosyjskiej tożsamości, kultury i tego określenia, które przewija się przez cały dokument, który możemy tutaj zacytować jako tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne, a także tutaj jest mowa o patriotycznym wychowaniu obywateli, jest, można powiedzieć, takim jednym z fundamentów tego dokumentu. To pojęcie zachowania rosyjskiej tożsamości i tego, co właśnie jest określane mianem tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych, o tym jeszcze powiem, jak mówię, jest jednym z absolutnych fundamentów tego dokumentu i zresztą podkreśla się to, że w kształtującej się nowej architekturze i w bezpieczeństwa międzynarodowego i w nowym porządku, w tym nowym ładzie międzynarodowym opozycji Rosji będzie przede wszystkim decydował potencjał wewnętrzny. To jest bardzo istotny element. Podkreśla się, że ten potencjał wewnętrzny, na który składa się m.in. atrakcyjność systemu wartości, Rosja ewidentnie stara się prowadzić taką narrację strategiczną, w której staje się przeciwwagą dla wartości liberalnego Zachodu, no bo tutaj w tym kontekście jest duża krytyka, jeśli chodzi o szeroko pojęty Zachód, no utożsamiany przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o ducha tego dokumentu. Natomiast rzeczywiście ta atrakcyjność systemu wartości rosyjskiego ma, zdaniem twórców nowej strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, być elementem właśnie tej przewagi konkurencyjnej w tworzeniu nowego ładu międzynarodowego. W kontekście ostatnich lockdownów także wspomina się w tym dokumencie o tej bezpieczeństwie sanitarno-epidemiologicznym, bezpieczeństwie wynikającym ze stabilności systemu ochrony zdrowia, jeśli chodzi o także, można powiedzieć, odpowiednie zapasy środków medycznych. To również jest wymienione, chociaż nie jakoś specjalnie mocno uwypuklane. Natomiast w kontekście zagrożenia zewnętrznego, jeżeli chodzi o presję militarną, jeżeli chodzi o takie zagrożenia stricte militarne, no to tutaj wprost w strategii mówi się o próbach wywierania presji militarnej na Federację Rosyjską, na jej sojuszników, partnerów ze strony NATO, ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest tutaj w tym dokumencie napisane sporo na temat właśnie na przykład planowanego rozmieszczenia amerykańskich rakiet pośredniego i krótkiego zasięgu w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku, co jest nazwane w strategii zagrożeniem dla stabilności strategicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego. W tym kontekście warto także podkreślić, że mocno tutaj akcentuje się zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych, które zdaniem autorów tego dokumentu prowadzą politykę odchodzenia od zobowiązań w zakresie kontroli zbrojeń. I zresztą pada w tym dokumencie takie określenie o groźbie kolejnej wojny światowej, aby jej uniknąć, należy przywrócić kontrolę zbrojeń. Jest także tutaj, można powiedzieć, mocno zaakcentowana kwestia, jak to ujęto, rozbudowy infrastruktury wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego w pobliżu granic Rosji. Chodzi o to przybliżanie się infrastruktury wojskowej, które ma, zdaniem rosyjskich strategów, generować nowe zagrożenia. I no, można powiedzieć, bardzo mocno jest uwypuklona kwestia bezpieczeństwa informacyjnego czy psychologiczno-informacyjnego i ta konieczność zapobiegania stymulowaniu negatywnych procesów społecznych, zaostrzaniu konfliktów wewnętrznych w samej Federacji Rosyjskiej. Pisze się sporo o obronie przed manipulacją w sferze informacyjnej. Podkreśla się zagrożenie ze strony działalności wywiadowczej służb specjalnych innych państw. No i w wykorzystywaniu także przez te służby specjalne różnego rodzaju grup ekstremistycznych czy grup terrorystycznych. Zresztą tutaj nawet jest takie zdanie o ekstremistycznych manifestacjach, no, w domyśle politycznych, które mają mieć destabilizujący wpływ na sytuację społeczną i polityczną. No, w tym kontekście mówi się także wprost o wzniecaniu kolorowych rewolucji przez inne państwa i jest to traktowane jako właśnie próba ingerowania w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej. Także sporo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji, mówi się o zagrożeniu ze strony korporacji ponadnarodowych. Jest w tym dokumencie napisane o tym dążeniu korporacji transnarodowych do umocnienia pozycji monopolistycznej w internecie, co jest odbierane jako zagrożenie i ta, można powiedzieć, to dążenie do kontrolowania zasobów informacyjnych przy wprowadzaniu cenzury, blokowaniu alternatywnych platform internetowych jest traktowane jako narzucanie zniekształconego obrazu także faktów historycznych i uderzające w bezpieczeństwo narodowe Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście strategia postuluje między innymi rozwój nie tylko ochrony obiektów krytycznej infrastruktury informatycznej Federacji Rosyjskiej, ale także, co bardzo istotne, rozwój sił i środków konfrontacji informacyjnej, jak to jest ujęte. Także oczywiście mówi się o wykorzystaniu zaawansowanych technologii rozwoju sztucznej inteligencji i technologii obliczeń kwantowych w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego. To myślę, że ważny element warty tutaj zasygnalizowania także. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, to akcentuje się także, oprócz tego, co już powiedziałem, spowolnienie procesów powstawania nowych międzynarodowych łańcuchów produkcji, łańcuchów dostaw. Jest napisane o zmniejszaniu się przepływów inwestycyjnych, natomiast podkreśla się rosnącą rolę państw narodowych i porozumień regionalnych, jeśli chodzi o kwestie handlowe, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze. Tutaj pojawia się postulat przejścia od eksportu surowców, można powiedzieć, takich pierwotnych i produktów rolnych do produktów głęboko przetworzonych, tak? które będą tworzyły nowe, zaawansowane technologicznie gałęzie przemysłu i będą rozwijały także, co ciekawe, będą rozwijały niskoemisyjne technologie, które mają doprowadzić do głębokich zmian w strukturze rosyjskiej gospodarki, no, których celem ma być zwiększenie jej konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Aby zapewnić tę konkurencyjność gospodarce rosyjskiej na rynkach międzynarodowych, w stosunkach międzynarodowych podkreśla się obecnie niedobór pracowników inżynieryjnych, niedobór inżynierów na rynku pracy w Rosji. Postuluje się wzrost poziomu kształcenia zawodowego specjalistów. Bardzo mocno akcentuje się konieczność stworzenia warunków do przyciągania światowej klasy specjalistów, naukowców, młodych, utalentowanych badaczy do Rosji, tworzenia nowoczesnej bazy naukowo-technicznej, a także to też bardzo istotne i warte zasygnalizowania. Postuluje się, cytuję, osiągnięcie przez Rosję czołowych pozycji w dziedzinie nauk fizycznych, matematycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych i technicznych. Koniec cytatu. Także oczywiście postuluje się tutaj rozwój wysokich technologii i wymienione są te konkretne wysokie technologie. Są to nanotechnologia, robotyka, inżynieria medyczna, inżynieria biologiczna, genetyczna, inżynieria kwantowa, sztuczna inteligencja, nauki związane z czy technologie związane z przetwarzaniem dużych ilości danych, big data, technologie energetyczne, laserowe, tworzenie nowych materiałów, szeroko pojęte tutaj materiałoznawstwo, technologie kognitywne, no i tworzenie superkomputerów. Tym elementem, który, tak jak powiedziałem, przewija się cały czas przez tę strategię, jest ta ochrona tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych. Ma zresztą pod tym tytułem znajduje się osobny dział zatytułowany właśnie Ochrona tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych, kultura i pamięć historyczna, tak brzmi ten dział, no właśnie, gdzie akcentuje się fakt, iż zmiany zachodzące we współczesnym świecie nie dotyczą tylko stosunków międzypaństwowych, ale jak autorzy tego dokumentu podkreślają, także wartości uniwersalnych. Wartości uniwersalnych. Tutaj rosyjscy strategzy podkreślają, że, cytuję, ludzkość stanęła w obliczu zagrożenia utraty tradycyjnych, duchowych i moralnych punktów odniesienia oraz stabilnych zasad moralnych. I warto przyjrzeć się tym zagrożeniom, które zdaniem Rosjan są współczesnym problemem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa rosyjskiego i nie tylko zresztą zdaniem autorów tego dokumentu. No, czytamy w tej strategii, że zagrożeniu ulegają podstawowe normy moralne i kulturowe, podstawy religijne, instytucja małżeństwa, wartości rodzinne, które mają być coraz bardziej podważane. Jako zagrożenie traktuje się także absolutyzowanie wolności osobistej, promowanie tego, co jest w tym dokumencie nazywane permisywizmem, niemoralnością, egoizmem, konsumpcją, legalizacja narkomanii, a także no, wszelkiego rodzaju narastające problemy międzyetniczne i międzywyznaniowe. To, co jest także, tak można powiedzieć, uwypuklone właśnie w tej części, to zagrożenie ze strony narzucania obcych idei, wartości, ingerowanie w kwestie reform w edukacji, jeżeli chodzi o uderzenie, można powiedzieć, takie w kulturę, także religię, o czym już powiedziałem, no i wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, takie działania w przestrzeni informacyjnej, które tutaj zdaniem autorów tego dokumentu nie uwzględniają tradycji historycznych i doświadczeń poprzednich pokoleń, a prowadzą do polaryzacji właśnie społeczeństw, do polaryzacji narodu, które mają niszczyć to, co jest tutaj określone mianem fundamentów suwerenności kulturowej, mają podważać podstawy stabilności politycznej, stabilności państwa, no i wykorzystują wszelkiego rodzaju manipulację psychologiczną i pogłębiają, można powiedzieć, takie przepaść między pokoleniami, a także objawiają się na przykład agresywnym nacjonalizmem czy ekstremizmem religijnym. Zresztą te kwestie krytyki takiego agresywnego nacjonalizmu, co w tym dokumencie to pojęcie jest używane, jest bardzo charakterystyczne dla strategów rosyjskich, no, którzy w naturalny sposób starają się nie pogłębiać, można powiedzieć, takich konfliktów międzyetnicznych czy międzyreligijnych z uwagi na wielonarodowy i można powiedzieć taki multikonfesyjny charakter tego państwa. I w tej części poświęconej właśnie tradycyjnym wartościom mówi się wprost o państwie, które no właśnie ma podważać te tradycyjne rosyjskie wartości duchowe, moralne i kulturalno-historyczne. Wprost pisze się o Stanach Zjednoczonych i ich sojusznikach, którzy mają atakować tradycyjne wartości. Wspomina się także o korporacjach transnarodowych oraz zagranicznych organizacjach pozarządowych typu non-profit, religijnych, ekstremistycznych, terrorystycznych, które mają wywierać informacyjny i psychologiczny wpływ na świadomość poszczególnych osób, na świadomość indywidualną, na świadomość grupową, a także na świadomość publiczną, jak to jest tutaj określone. No myślę, że w domyśle chodzi o struktury państwowe po prostu i upowszechniać takie postawy, które zdaniem autorów tego dokumentu są sprzeczne z tradycjami Federacji Rosyjskiej. Wprost pisze się o sabotażu informacyjnym i psychologicznym oraz o zagrożeniu ze strony westernizacją kultury, która ma powodować zagrożenie utraty przez Federację Rosyjską suwerenności kulturowej. Pisze się o zagrożeniu ze strony próby fałszowania historii zarówno Rosji, jak i świata. Mówi się o tym zagrożeniu ze strony zniekształcania prawdy historycznej, podżegania do konfliktów. W tym duchu tutaj akurat dokładnie nie wnikają autorzy w konkretne przykłady, czy w konkretne, można powiedzieć, czy nie podają konkretnych państw, które mają zniekształcać tą ową prawdę historyczną, no ale w tym kontekście, o czym już powiedziałem wyżej, czyli wymienieniu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, no myślę, że można w tym kontekście tutaj interpretować właśnie te zapisy. Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom, rosyjscy strategzy postulują wzmocnienie instytucji rodziny, zachowanie tradycyjnych wartości rodzinnych, zachowanie ciągłości pokoleniowej, wzmocnienie tego, co przez właściwie całą tę strategię się przewija, to pojęcie też bardzo ciekawe, suwerenności kulturowej i zachowanie jednolitej przestrzeni kulturowej. No, także ochrona społeczeństwa rosyjskiego przed zewnętrzną ekspansją ideologiczną i przed zewnętrznym, jak tutaj jest określone, destrukcyjnym wpływem informacyjnym i psychologicznym jest jednym z tych kluczowych elementów, jeśli chodzi o budowanie bezpieczeństwa narodowego tego państwa. Także bardzo takim ciekawym, charakterystycznym terminem, który przewija się przez ten dokument, jest pojęcie stabilności strategicznej. To pojęcie pojawiło się dość często, jeśli chodzi o spotkania rosyjskich oficjeli w ostatnim czasie z przedstawicielami państw zachodnich, między innymi na szczycie Biden-Putin mówiło się całkiem sporo o stabilności strategicznej. I w tym kontekście jest zresztą tutaj osobna część tej strategii, która jest poświęcona temu. Jest tutaj taka wyrażona troska, aby właśnie zmniejszyć groźbę rozpętania nowej wojny światowej, zapobiec nowemu wyścigowi zbrojeń. No, ma być to właśnie, że tak powiem, osiągnięte za pomocą kontroli zbrojeń, utrzymywania strategicznych relacji między kluczowymi państwami. Mówi się także o pogłębianiu współpracy Federacji Rosyjskiej, to jest bardzo istotne, z państwami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Mówi się także oczywiście o państwie związkowym Rosji i Białorusi, ale także, co bardzo ciekawe, jest położony nacisk na rozwój wszechstronnego partnerstwa i strategicznych relacji z Chińską Republiką Ludową. Jest także zapis bardzo ciekawy o tworzeniu, jak to jest tutaj określone, uprzywilejowanego partnerstwa strategicznego z Indiami. Mówi się także o, jest napisane tutaj o stworzeniu nowych mechanizmów, czy niezawodnych, jak to jest określone tutaj, mechanizmów bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku. Zresztą ten znaczenie takie geopolityczne tego regionu jest tutaj bardzo silnie akcentowane w tym dokumencie. No, mamy także zapis o pogłębianiu takiej szerokiej współpracy, jeśli chodzi o formaty Szanghajskiej Organizacji Współpracy czy grupy BRICS. ważnymi, można powiedzieć, przestrzeniami, gdzie zapewniać, gdzie mają być zapewniane interesy Federacji Rosyjskiej, to jest, tak jak już wspomniałem, przestrzeń informacyjna, przestrzeń kosmiczna, wymienia się także Arktykę, Antarktykę oraz Ocean Światowy. Myślę, że w tym kontekście warto na zakończenie wspomnieć, że w porównaniu do poprzednich strategii bezpieczeństwa narodowego to zagrożenie, powiedziałbym, ze strony oddziaływania psychologiczno-informacyjnego jest jeszcze bardziej uwypuklone. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne, to i to pojęcie suwerenności kulturowej, zachowania tożsamości w kontekście nowych zagrożeń jest bardzo charakterystyczne. No i myślę, że także to akcentowanie kwestii tego pojęcia w ogóle stabilności strategicznej i kontroli zbrojeń, myślę, że będzie bardzo mocno rozwijane, jeśli chodzi o relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, ale także innymi państwami, chociaż nie tylko Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale myślę, że także państwami azjatyckimi. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę, można powiedzieć, realizacji tego dokumentu, to odpowiada za taki monitoring, można powiedzieć, realizacji odpowiada sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, który ma co roku składać specjalny taki doroczny raport dla prezydenta Federacji Rosyjskiej o stanie bezpieczeństwa narodowego i środkach jego wzmocnienia. Dziękuję Państwu za uwagę.